Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś w gorzowskim studiu Radia Zachód gość specjalny, pan Witold Gadowski, legenda dziennikarstwa śledczego, pisarz i poeta, publicysta i wzięty komentator polityczny, korespondent wojenny z Bałkanów i Bliskiego Wschodu, wielokrotnie nagradzany. Można by tak długo. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, co warto wśród ostatnich wydarzeń krajowych odnotować jako taki numer jeden w rankingu Witolda Gadowskiego?
Bałamutne tłumaczenia aktu 447, który właśnie podpisał Donald Trump. Bałamutne, bo słyszałem wyjaśnienia zarówno wicepremiera Gowina, jak i ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, którzy mówią, że właściwie nas to nie dotyczy.
No tak, bo w polskim prawie jest zagwarantowane, że tego typu pieniądze, tego typu nieruchomości przechodzą na Skarb Państwa.
Tak, i to w każdym normalnym.
Bezspadkowe.
W każdym normalnym kraju rządzą zasady prawa rzymskiego i dziedziczenie odbywa się tylko w pewnych liniach. A mienie bezspadkowe rzeczywiście przechodzi na majątek gmin lub Skarbu Państwa. I no, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że Amerykanie nie uchwalają tego typu aktów bezsensownie i tylko dla...
I bez sprzeciwu,
fanfaronady. Tak, bez sprzeciwu. Uchwalają to, żeby otworzyć ścieżkę do pewnych windykacji. I najwidoczniej wicepremier Gowin i minister Czaputowicz nie wiedzą o tym, że polska rezerwa walutowa wynosi dziś około 112-113 miliardów dolarów. To jest mniej więcej dwa razy tyle, ile wynoszą, o czym mówią zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Możemy mieć o połowę mniej, no ale mamy tyle. Z czego? 40 miliardów dolarów to są inwestycje w amerykańskie papiery dłużne i obligacje. Czy to już coś przybliża?
No zdecydowanie, to znaczy te pieniądze są tam.
Te pieniądze są tam.
W gruncie rzeczy.
I bez 447 nie dałoby się ich ruszyć. 447 otwiera drogę do tego, żeby je po prostu zabrać w momencie, gdy Kongres orzeknie, że Polacy jednak brali udział w Holokauście.
Ale to jest absurd przecież historyczny, prawda?
To jest absurd historyczny, ale nie jest absurd propagandowy. Propaganda o
i naszym, finansowy, dodajmy.
I finansowy, bo przede wszystkim chodzi o aspekt finansowy. Propaganda o naszym współudziale, kłamliwa propaganda, trwa już od wielu, wielu lat i wszystko obliczone jest na to, żeby te 40 miliardów dolarów i następne 40, które biorą się z tak zwanej ekspozycji dolarowej i są rozmieszczone w różnych bankach w państwach zależnych od Stanów Zjednoczonych, także zostało nam zabrane.
Mamy jakieś szanse, żeby się przed tym bronić?
Dodajmy do tego jeszcze, bo to nie koniec tego rachunku. Już mamy 80 miliardów. Dajmy jeszcze 11 miliardów w złocie, które złożone są w jednym z banków angielskich. To też możemy dodać, to mamy już 91 miliardów. Na pstryknięcie palca, na uchwałę Kongresu Stanów Zjednoczonych możemy stracić te pieniądze. I ciekaw jestem, jaką odpowiedź przygotowaliby pan Gowin i pan Czaputowicz, słysząc tak proste wyliczenie.
Jest nadzieja, że są jakoś przygotowani, chociaż mówią oficjalnie zupełnie co innego.
Tak nie bywa. Są przygotowani, bo o tym nie wiedzą.
Panie redaktorze, jest taka sytuacja jak konflikt w Strefie Gazy. Jak pan ją skomentuje jako znawca problemów Bliskiego Wschodu, że tak powiem z bliska?
To jest powiązane poprzez interesy diaspory żydowskiej. To tak. Natomiast to, co dzieje się w Gazie, to niekoniecznie jest ten sam interes, który kieruje diasporą amerykańskich Żydów. To, co dzieje się w Gazie, to mówiąc krótko, masakra bezbronnych ludzi. Ludzi, którzy oczywiście są młodymi mężczyznami, miotającymi kamieniami, ale odpowiedź na te kamienie to jest ostra amunicja wystrzeliwywana przez snajperów armii izraelskiej. Gdyby inny kraj na świecie przeprowadził taką operację, w której ginie 50 osób, to sądzę, że nie byłoby końca rezolucjom, protestom.
No rezolucja ONZ-u została zablokowana przez Stany Zjednoczone.
Tak.
To prosta.
Rezolucja została zablokowana przez Stany Zjednoczone. Bezpośrednim powodem oczywiście tego zaognienia sytuacji jest sprawa przeniesienia ambasady amerykańskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy.
No są już naśladowcy.
Tak. I to wszystko pokazuje, że wypracowanie pewnej siły propagandowej, siły nacisku, siły lobbystycznej w świecie skutkuje potem tym, że pewne narody są nietykalne, a inne służą jako chłopcy do bicia.
No to brzmi nieomal sensacyjnie, panie redaktorze, ponieważ nasz czas antenowy nie jest z gumy, a chciałem jeszcze zahaczyć o rzecz niezwykle istotną, czyli aferę Fozu, to proszę podać, gdzie takie komentarze pańskie można usłyszeć, między innymi na tematy międzynarodowe.
Komentarze można usłyszeć zawsze na Gadowski TV na YouTubie, a można je odnaleźć na stronie www.gadowskiwitold.pl. Tam są wszystkie informacje o tym, co wyprawiam w Polsce,
teraz,
nie tylko.
Jeśli pan pozwoli, perspektywa historyczna już, choć... Bo takie pytanie mam retoryczne w gruncie rzeczy. Kiedy pozbyliśmy się agentury sowieckiej i NRD-owskiej w Polsce?
Odpowiem nie całkiem poważnie, że pozbyliśmy się wtedy, kiedy ZSRR stał się Rosją, a NRD Niemcami.
Czyli mamy agenturę rosyjską.
Teraz mamy agenturę
niemiecką,
tak? Rosyjską i niemiecką, której nie pozbyliśmy się do dziś.
Ale wróćmy do tej afery, o której wspomniałem. Afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Niektórzy ochrzcili ją mitem założycielskim III Rzeczpospolitej. Pan uczynił ją osnową, kanwą powieści pod tytułem Wieża Komunistów z 2012 roku. To jest political fiction, ale jak sądzę z ostrożności procesowej, mało kto wie, pamięta, ale ta afera nie została wyjaśniona do końca. Tam były przecież tragiczne przypadki śmierci Waleriana Pańki-Falcmana, urzędników Najwyższej Izby Kontroli. A gdzie są te pieniądze? Bo to jest chyba najistotniejsze dla obywateli Rzeczpospolitej, opinii publicznej. To były miliony dolarów.
Pieniądze są na kontach wielu ludzi z setki najbogatszych Polaków. Są w wielu biznesach, które uznawane są w Polsce za cud przedsiębiorczości. Są w pewnych przedsięwzięciach, które nadal prowadzą służby specjalne, szczególnie wojskowe służby specjalne. Mówiąc krótko, służą tym, którzy cały czas mieli pieczę nad tymi pieniędzmi poprzez bank handlowy w Luksemburgu. To, że ludzie giną, no to nic dziwnego. To są zbyt duże pieniądze, żeby o nich głośno mówić.
I nie będzie wyjaśnienia do końca?
Nigdy nie będzie.
To już trwa 20 parę lat, 30 niedługo stuknie.
Nigdy nie będzie wyjaśnienia, bo wśród osób odpowiedzialnych za Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego możemy odnaleźć takie postaci jak Leszek Balcerowicz, pan Sawicki, pan Rosati, pan Przywieczerski, który... Z panem Przywieczerskim jest ciekawa historia, bo podałem jego miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych.
No właśnie, miejsce... nikt nie wie, gdzie facet mieszka.
Ja wiem. Podałem to publicznie. Jest za nim list gończy. Jakoś nikt nie pogonił. Nikt się nawet do mnie nie odezwał, skąd ja wiem, gdzie on mieszka. Tak to wygląda. Dopóki takie pozorowane działania mają miejsce, dopóty możemy się spodziewać, że to jest ciągle aktywna, elektryczna sprawa i przy tej sprawie będą ginąć ludzie nadal.
Panie redaktorze, planuje pan dalsze losy Andrzeja Brennera, bohatera tej książki, osnutej na faktach przecież?
Tak. Właśnie kończę trzecią część tej trylogii powieściowej. To jest Smak Wojny, Wieża Komunistów. Smaku Wojny młody bohater był na Bałkanach, potem już trochę starszy mierzył się z aferą Fozu, a teraz już w bardzo męskim wieku, wieku klęski, będzie mierzył się ze sprawą Smoleńska. Już mierzy się ze sprawą Smoleńska. Powiem tyle. Opisuję w tej książce gry wywiadów wokół Smoleńska, Mossad, GRU, nasze służby, służby wojskowe. Wiele scen i dialogów słyszałem, widziałem, w wielu sytuacjach byłem. Staram się to wszystko przetworzyć na taką materię beletrystyczną. Myślę, że nie będą się słuchacze i czytelnicy nudzić przy lekturze tej książki, a zapowiada się ona na jakieś 500 czy może więcej stron. Tytuł będzie znamienny. Szlak
no tak,
trafił.
Szlak trafił. Poprzednią czytało się szybko, stąd moje naiwne nieco pytanie wobec tego, co pan mówi. Czy Andrzej Brenner to jest alter ego Witolda Gadowskiego?
Myślę, że to jest trochę mój cień, który, tak jak w opowiadaniu...
No jak tajne służby, to i cień, tak?
Tak, tak jak w opowiadaniu Mrożka. To jest taki kotek, który przejmuje na siebie wszystkie moje grzechy. Więc rzeczywiście bywa w miejscach, w których ja bywałem, zna ludzi, których ja znałem. Natomiast oczywiście jest to beletrystyka, więc no, nie przejmowałbym jeden do jeden losów bohatera i moich własnych. Tym bardziej, że mój bohater jest jednak mimo wszystko trochę wyidealizowany.
Panie doktorze, na koniec króciutkie pytanie. Co pan na to? Jest taka opinia, że dziennikarstwo śledcze jest w zaniku, właściwie w upadku.
To prawda, a dziennikarstwo w ogóle w Polsce jest w zaniku i w upadku. No, spoglądam na to już dość długo. W tej chwili jestem nawet wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, więc jakby z konieczności przyglądam się kondycji środowiska dziennikarskiego. Jak widzę moich byłych kolegów nawet bliskich, z którym pisałem teksty, takich jak Wojciech Czuchnowski. I to, co oni teraz wyprawiają, to zastanawiam się, czy to jest wynik tego, co jedzą, czy to jest wynik tego, co wdychają, czy może wynik tego, co myślą.
Co muszą.
Co muszą.
Może.
Jest kryzys, ale po każdym kryzysie przychodzi jakaś ozdrowieńcza fala, więc bądźmy optymistami.
I tym optymistycznym akcentem dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Za to spotkanie w studio. Pan Witold Gadowski, legenda dziennikarstwa śledczego, pisarz, poeta, publicysta i komentator polityczny, był dzisiaj gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Gość popołudniówki.